Ekscelencje, najczcigodniejsi księża biskupi, pani premier, panowie ministrowie, czcigodni ojcowie Paulini, przewielny ojcze dyrektorze, drodzy ojcowie redemptoryści, wszyscy kapłani i osoby życia konsekrowanego, współpracownicy Radia Maryja i Telewizji Trwam, także pracownicy telewizji Matki Angeliki, języka niemieckiego, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, członkowie zespołu wspierania Radia Maryja, członkowie fundacji Lux Veritatis, wszyscy drodzy pielgrzymi przybyli do serca jasnogórskiej matki. 25. pielgrzymka rodziny Radia Maryja dotarła do celu. Stanęła w progu jasnogórskiego sanktuarium i wpatruje się w dom swojej patronki i matki, jasnogórskiej pani. Pragnie przedstawić jej wszystkie sprawy, tak sprawy osobiste, jak i te, które dotyczą Radia Maryja i Telewizji Trwam i innych dzieł służących nowej ewangelizacji. Pragnie w modlitwie wyrazić swoją wdzięczność za jej nieustanną opiekę nad tą rozgłośnią, pragnącą wspomagać formację religijną i patriotyczną Polaków. Chcę również wyrazić wdzięczność za powstanie świątyni pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Maryjo, Tyś uśmiechem Boga ku nam i naszym uśmiechem ku Bogu. Smutki nasze gubimy na Twej radości progu. I tak oto stoimy na tym świętym miejscu nie tylko po to, aby wspominać przeszłość, ale także, by podjąć refleksję nad naszą przyszłością. Chcemy zastanowić się najpierw nad tym, o co prosił mnie ojciec dyrektor, to znaczy nad konsekwencjami chrztu Polski. A z uwagi na rok miłosierdzia, także nad czekającymi nas przyszłymi zadaniami. Pierwszą sprawą są konsekwencje chrztu Polski. Przyjmując władzę po swoim ojcu, książę Mieszko I podjął już na początku swojego panowania najważniejszą decyzję dla całych naszych dziejów. Kierując się przewidywanymi korzyściami politycznymi, ale przede wszystkim prostą i szczerą wiarą, przyjął chrzest w 966 roku. Chrzest ten miał dla niego przede wszystkim znaczenie osobiste. W tym momencie nasz książę dokonał radykalnego zwrotu duchowego. On nie przeszedł z jednej religii do drugiej, to znaczy z religii pogańskiej do religii chrześcijańskiej. On przeszedł od kultu stworzeń do kultu stworzyciela, od kultu dzieła rąk boskich, to znaczy elementów tego świata, takich jak słońce i księżyc, zjawiska pogodowe, święte drzewa i święte zwierzęta, do kultu Boga samego. W tym momencie otrzymał Ewangelię, którą miał wyznawać, oraz konkretną formę życia chrześcijańskiego, którą miał praktykować. Przez chrzest znalazł się w Kościele, to jest w nowym środowisku, w nowym sposobie wspólnego myślenia i działania. Otwarła się przed nim droga zbawienia. Ale chrzest miał dla księcia nie tylko wymiar osobisty, miał również swój wymiar społeczny, kulturowy, narodowy i państwowy. Chrzest bowiem oświecił całe nasze życie społeczne. Ukazał ostateczny cel wszystkiego w Bogu, który nas kocha. Trudno objąć jednym spojrzeniem wszystkie dobrodziejstwa, jakie przyniósł Polakom chrzest święty. Błogosławiony papież Paweł VI z okazji tysiąclecia chrztu Polski powiedział tak. wiara chrześcijańska, język i alfabet łaciński, sumienie obywatelskie świata zachodniego wspólnie dały początek całości nowej kultury narodu polskiego, która nieprzerwanie miała dawać później poprzez swoje instytucje polityczne, religijne, edukacyjne i artystyczne świadectwo swojej niewzruszonej żywotności moralnej, swojej charakterystycznej spójności z cywilizacją europejską i swojej wyjątkowej oryginalności etnicznej przez 1000 lat burzliwej i chwalebnej historii. Nie można zanurzyć się w polskiej historii, sztuce, w literaturze, w wydarzeniach społecznych i politycznych, nie uznając, że na wszystkie te dziedziny głęboki wpływ wywarła i ukształtowała je mocna wiara, która przezwyciężyła wiele przeciwności i prób, jak dom zbudowany na skale. Od momentu przyjęcia chrztu Kościół stał się jednym z najważniejszych fundamentów państwa polskiego. Nowa organizacja kościelna w postaci arcybiskupstwa gnieźnieńskiego spoiła państwo polskie w jedną całość. Gdy później, w czasie rozbicia dzielnicowego, Polska rozpadła się na poszczególne księstwa, świadomość przynależności ich mieszkańców do wspólnej prowincji gnieźnieńskiej była najważniejszym czynnikiem w procesie zjednoczenia i odrodzenia państwa polskiego. Wierzono, że Polska zrośnie się cudownie w jedną całość, podobnie jak niegdyś ciało świętego Stanisława. Przyjęcie chrztu od pierwszych chwil zaowocowało rozwojem kultury polskiej we wszystkich dziedzinach. Na ziemię Polski przybywali wybitni ówczesni intelektualiści. Wszyscy ci twórcy, jak i późniejsi, inspirowali się tą samą wiarą, chrześcijańskimi naukami. Ludzie Kościoła organizowali powstanie pierwszych polskich uniwersytetów w Krakowie i Wilnie. Spośród ludzi Kościoła wywodził się jeden z najwybitniejszych uczonych wszechcarstw, Mikołaj Kopernik. Polski przekład Pisma Świętego, autorstwa polskiego jezuity Jakuba Wójka z końca XVI wieku, przyczynił się do powstania języka literackiego i ostatecznie do ukształtowania się dzisiejszego języka polskiego. Tematyka religijna, począwszy od psałterza Dawidów Jana Kochanowskiego, a skończywszy na przekładach biblijnych Czesława Miłosza, była nieprzerwanie obecna w polskiej literaturze i sztuce. Przez ponad 1000 lat, tak w czasach dobrych, jak i w czasach złych, wiara chrześcijańska zrodziła przeobfite duchowe owoce, a tylu Polaków znakomicie wyróżniło się wyznawaniem i obroną wiary, zachowaniem nadziei oraz praktykowaniem miłości. Polacy, rozważając życie i gorliwość świętych biskupów męczenników Wojciecha i Stanisława, którzy w początkach chrześcijaństwa na tej ziemi złożyli najwyższe świadectwo, nie tylko okazali wierność wobec urzędu nauczycielskiego Kościoła i następcy Piotra, lecz również przysłużyli się bardzo do rozwoju kultury na ziemi polskiej. Kościół wyniósł też do godności ołtarza licznych synów i córki polskiej ziemi, którzy w różnych okresach ukazywali w sposób heroiczny chrześcijańskie cnoty albo zostali ozdobieni palmą męczeństwa. I tyle niech wystarczy o pierwszej sprawie, to znaczy o przeszłości, o owocach dotychczasowych chrztu Polski. A teraz druga sprawa. To jest nasza przyszłość. Ta przyszłość zależy od tego, czy jesteśmy w stanie przyswoić sobie wartości, które zostały nam przekazane przez naszych poprzedników w wierze. Zachęcam was, mówił do nas legat papieski na stadionie w Poznaniu, abyście nigdy nie traktowali niczego jako osiągnięte na zawsze, tak jakby na przykład poświęcenie, wiara i odwaga minionych pokoleń wystarczyły, żeby iść pewniej i uchronić się od wszelkich przyszłych niebezpieczeństw. Każde pokolenie jest wezwane do przyswojenia sobie w sposób autentyczny i oryginalny tradycji i wartości, jakie zostały mu przekazane, sprawiając, by otrzymany dar zaowocował na nowo w jego epoce i w nowych okolicznościach. Każdy z osobna przez codzienne pójście za Chrystusem musi sobie przyswoić skarb wiary, które są mu przekazane, skarby prawdy i łaski, które są proponowane przez dziedzictwo przeszłości. A jak się u nas przedstawia dzisiaj owo przyswajanie sobie skarbów prawdy i łaski? Dzisiaj Polacy to w przeważającej części katolicy. Przynależność do tego wyznania deklaruje aż 92,8% osób. Bylibyśmy jednak ślepi, gdybyśmy nie dostrzegali rysów i pęknięć w przestrzeni wiary dzisiejszych Polaków. Gdybyśmy nie dostrzegli stopniowo wkraczającego zeświadczenia, szczególnie nasilonego w młodym pokoleniu. Wielu katolików nie stara się wcale łączyć Ewangelii z codziennym doświadczeniem. Nauczanie Kościoła jest ciągle słabo znane, relatywizowane albo wręcz pomijane w codziennych wyborach. Nawet niektórzy z tych, którzy deklarują regularne uczestnictwo w praktykach religijnych, nie stosują się w codziennym życiu do wskazań Kościoła katolickiego. Przez wielu nauczanie Kościoła jest traktowane jak jedzenie na szwedzkim stole, z którego wybiera się tylko te potrawy, które nam smakują. Jedynie co trzeci dorosły Polak uważa, że katolickie zasady moralne są najlepszym rozwiązaniem. Co czwarty natomiast twierdzi, że określone sytuacje życiowe wymagają weryfikacji katolickich zasad i uzupełnienia ich innymi normami, a ponad 1/3 badanych przyznaje słuszność większości zasad, jednak nie ze wszystkimi się zgadza, a do tego jest przekonana o ich niewystarczalności. Papież Franciszek przewidział ten stan rzeczy. Przestrzega nas przed tego rodzaju zagubieniem duchowym, przez przyzwyczajeniem do wygody i chciwym sercu. Wielkim niebezpieczeństwem, mówi, współczesnego świata, z jego wielorakimką i przygniatającą ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz wyizolowanemu sumieniu. Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości. Zanika entuzjazm czynienia dobra. To niebezpieczeństwo nieuchronnie i stale zagraża również wierzącym. Nie jest to życie w duchu, rodzące się z serca zmartwychwstałego Chrystusa. Tymczasem Kościół w Polsce jest powołany do tego, by zakorzeniony w chrzcie, wyznawał z pokorą i odwagą wiarę w Chrystusa, świadcząc o tym czynami miłosierdzia. Miłosierdzie bowiem jest wyrazem wiary, a wiara jest podstawą miłosierdzia. Temu zasadniczemu celowi winny być podporządkowane wszystkie nasze instytucje kościelne, struktury i organizmy duszpasterskie. Miłosierdzia przede wszystkim winno uczyć swoich widzów i słuchaczy także Telewizja Trwam i Radio Maryja. Nie wystarczy sama dbałość o poprawność doktryny. Konieczne jest wierne naśladowanie Chrystusa, który utożsamia się z najmniejszymi, utożsamia się z wszelką formą ludzkiej nędzy, tak materialnej, jak i moralnej. Dlatego właśnie papież Franciszek prosił dnia 6 września 2015 roku, aby każda parafia, każdy klasztor i każde sanktuarium w Europie przyjęło jedną rodzinę uchodźców. Dlatego zachęcał nas do pomocy i ochrony uchodźców wszystkich wyznań. Jednocześnie wskazał na konieczność integracji przybyszów w europejskim środowisku. Uchodźcy powinni przyjąć na siebie obowiązki względem tych, którzy ich goszczą. Winni też uszanować dziedzictwo materialne i duchowe kraju przyjmującego oraz być posłuszni jego prawom i wnosić swój wkład w jego wydatki. Jest więc papież za polityką integracji, a nie multikulturowości postulowaną przez środowiska lewicowe. Podobnego rodzaju apel został skierowany także w naszym środowisku przez przesłanie kościołów w Polsce w sprawie uchodźców, podpisane w Warszawie dnia 30 czerwca bieżącego roku. Przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Katolickiego podpisali w Warszawie wspólne przesłanie, które rozpoczyna się od słów Pisma Świętego. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Narody Europy i kościoły stoją przed ogromnym wyzwaniem, którym jest kryzys migracyjny. Około 3 milionów ludzi z krajów Afryki i Azji przekroczyło granicę Unii Europejskiej. Jedni z nich uciekają z powodu wojny i prześladowań religijnych, inni zaś w poszukiwaniu lepszego życia. Obecna sytuacja wystawiła na próbę koncepcję współpracy państw w ramach Unii Europejskiej. Dała się zauważyć polaryzacja stanowisk w kwestii skutecznych sposobów radzenia sobie z kryzysem migracyjnym. Przed tym wyzwaniem stanęła również Polska. Obowiązki chrześcijan w tym zakresie wynikają z objawienia Bożego i tradycji Kościoła. W Księdze Rodzaju czytamy, że gdy nastał głód w kraju, w którym mieszkał Abraham, udał się on do Egiptu i tam osiedlił się jako cudzoziemiec. Również patriarcha Jakub z polecenia Bożego przeniósł się z całą rodziną i dobytkiem do Egiptu i tam znalazł ratunek przed śmiercią głodową. Losu uchodźcy doświadczył także nasz Pan, Jezus Chrystus, oraz Jego rodzina, gdy musieli uciekać przed gniewem Heroda. Zadaniem kościołów jest wychowanie serc, które przez konkretne czyny miłosierdzia przyjdą z pomocą cierpiącym, tym, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniami i śmiercią. Tego rodzaju stosunek chrześcijan do innych ludzi od początku istnienia Kościoła był ich znakiem szczególnym. Nasz kraj wiele razy stawał się schronieniem dla tych, którzy musieli uciekać przed prześladowaniami. W czasach Jagiellonów nasze ziemie zasłynęły z gościnności. Po upadku niepodległości także Polacy mogli jej doświadczyć w innych krajach. W latach 80. ubiegłego stulecia pomocy udzieliły nam kraje Europy Zachodniej, a dekadę później polskiej gościnności mogli doświadczyć Białorusini, Ukraińcy i Czeczeni. Jej podtrzymywanie i wychowanie do niej powinno być wyrazem chrześcijańskiej wrażliwości i narodowych tradycji. Nie ulega wątpliwości, że rozwiązanie problemu migracyjnego w Polsce i Europie wymaga współpracy ludzi dobrej woli na wielu płaszczyznach. Potrzebna jest hojność, a jednocześnie roztropność, otwarcie serca i ustanowienie praw gwarantujących poszanowanie godności własnych obywateli i tych, którzy proszą o pomoc. Chrześcijanie winni dążyć do współpracy z odpowiednimi organami władzy państwowej i organizacji społecznych. Tylko szeroko zakrojona akcja humanitarna, uwzględnienie politycznych i ekonomicznych przyczyn istniejących trudności może doprowadzić do rzeczywistej poprawy sytuacji. Niech będzie ona również impulsem dla rozwoju wolontariatu, także na poziomie naszych parafii, aby skutecznie i odpowiedzialnie zaradzić rodzącym się problemom. Nie powinniśmy tracić z oczu głównej przyczyny aktualnego kryzysu migracyjnego, czyli wojen toczących się na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Z tego wynika konieczność modlitwy o pokój, wszelkich zabiegów mediacyjnych i nieustannego apelowania do sumień rządzących. Wiele osób pozostało w swoich krajach i oczekuje na naszą pomoc, która miałaby być skierowana bezpośrednio do poszkodowanych regionów. Jednocześnie musimy otoczyć opieką tych, którzy zdecydowali się opuścić ziemię swoich ojców. Wzywamy wiernych naszych kościołów, aby trwali w modlitwie i świadczyli pomoc potrzebującym. Nie ustawajmy w dążeniu do przezwyciężenia zaistniałego kryzysu. Ufamy, że Bóg da nam światłe oczy serca, abyśmy z ewangeliczną miłością sprostali wezwaniu Chrystusa: byłem przybyszem, a przyjęliśmy mnie. Który z tych trzech okazał się bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? A on odpowiedział: ten, który mu miłosierdzie okazał. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Na globalizację zjawiska migracji trzeba reagować globalizacją miłości, współdziałania. Trzeba przejść od podstawy obronnej, nacechowanej strachem, brakiem zainteresowania i tendencją do marginalizacji, do podstawy opartej na kulturze spotkania, jedynej, która potrafi budować świat bardziej sprawiedliwy i braterski. Na koniec, pani Jasnogórska, spraw, aby uchodźcy, imigranci, pozbawieni domu, rodziny i wszystkiego, co im znajome, doświadczyli twojej kochającej obecności. Prowadź ich do nowego domu i nowej nadziei. Otwórz nasze serca, abyśmy przyjęli ich jak nasze siostry i naszych braci, w twarzach których dostrzegamy twarz Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ucz nas w ten sposób służyć ich potrzebom, aby dzisiejsze migracje służyły jedności ludzkiej rodziny i pokoju. O Mario, Matko nasza, w swoje dłonie weź nasz los, stój na straży i błogosław wśród radości i wśród trosk.